Zanim przejdę do dzisiejszej historii, chciałabym zaznaczyć, że może być ona najgorszą, z jaką kiedykolwiek mieliście do czynienia. Wszystko wydarzyło się na początku 2022 roku, kiedy na numer alarmowy zadzwoniła zapłakana kobieta. Powiedziała, że z jej 36-letnią córką jest coś nie tak i że nie ma pojęcia, co robić. Kiedy na miejscu zjawili się lekarze, zobaczyli coś, czego nie zapomną do końca życia. Sheila i Clay Fletcher byli małżeństwem. W listopadzie 1995 roku doczekali się córki, której dali na imię Lacey. Kiedy miała 9 lat, przeprowadzili się do małego miasteczka w Luizjanie w Stanach Zjednoczonych. Jego nazwa to Slaughter, co brzmi dość niepokojąco, zwłaszcza w kontekście historii kryminalnych, ponieważ to słowo tłumaczy się na język polski jako ubój, rzeź albo pogrom. W rzeczywistości jednak pochodzi od nazwiska dwóch braci, którzy byli pierwotnymi właścicielami tych ziem w XIX wieku. W fazie dzieciństwa Lacey żyła i rozwijała się jak każde inne dziecko. Chodziła do szkoły, bawiła się z innymi i była bardzo wesoła. Jak trochę podrosła, to polubiła grę w siatkówkę, więc zaczęła grać w szkolnej drużynie siatkarskiej. Lubiła aktywność fizyczną, ale też sprawiało jej przyjemność spędzanie czasu w kuchni i przygotowywanie różnych potraw czy pieczenie ciast. Dorabiała też sobie w lokalnym sklepie. Okres dojrzewania nigdy nie jest łatwym czasem dla żadnego nastolatka. W tym wieku większość z nas przeżywa swoją pierwszą miłość, po raz pierwszy zmaga się ze złamanym sercem i chyba każdy chce już jak najszybciej dorosnąć. Przestajemy interesować się tym, co dziecięce, a coraz bardziej fascynuje nas świat dorosłych. Ale w przypadku 14-letniej Lacey nie dało się dostrzec tej subtelnej zmiany. Nadal wolała spędzać czas z dziećmi zamiast ze swoimi rówieśnikami. Jej dotychczasowi przyjaciele przestali mieć z nią wspólną nić porozumienia, przez co ich stosunki znacznie się osłabiły, a z czasem w pełni zanikły. Inni nastolatkowie powoli dojrzewali emocjonalnie, podczas gdy Lacey preferowała oglądanie bajek czy zabawy zabawkami. Wydaje się, że chyba nie czuła też pogłębiającej się różnicy pomiędzy nią a jej znajomymi. Jej sąsiad Robert, będący w podobnym wieku, wspomina, że kiedy mieli jakieś 17-18 lat, Lacey zapraszała go do siebie na wspólne oglądanie bajek Disneya. Nie było to coś, co Robert chciał robić w wolnym czasie, bo wtedy interesował się już motoryzacją i kiedy miał chwilę, to jeździł na motocyklu. Czerpanie przyjemności z oglądania kreskówek minęło mu już wiele lat wcześniej. Dlatego też Lacey w końcu zaczęła preferować spędzanie czasu z młodszymi od niej koleżankami i kolegami. Coś było nie w porządku, więc Sheila i Clay zabrali ją do lekarza na badania, żeby znaleźć przyczynę, dlaczego ich córka rozwija się inaczej niż jej rówieśnicy. Wtedy zdiagnozowano u niej autyzm. Niektóre źródła zawężają tę diagnozę do zespołu Aspergera, który jest jego łagodniejszą wersją. Tutaj jako ciekawostkę powiem Wam, że klasyfikacja tych dwóch zaburzeń różni się między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne nie wyodrębnia czegoś takiego jak zespół Aspergera, a przewiduje jedynie po prostu spektrum zaburzeń autystycznych, czy mówiąc inaczej, spektrum autyzmu. Bez względu jednak, jak precyzyjnie to sobie zdefiniujemy, Lacey po prostu zmagała się z nieprawidłowościami w obszarze interakcji społecznych i pewnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Coraz bardziej izolowała się od osób, nawet tych, które dotychczas znała. Dlatego też Sheila i Clay podjęli decyzję o tym, że nastolatka nie będzie już dłużej uczyć się w szkole z innymi dziećmi, tylko sami będą ją nauczać w domu. W Stanach takie rozwiązania nie są niczym niezwykłym, więc nie były też żadnym zaskoczeniem dla otoczenia. Niemniej dziewczyna była coraz rzadziej widywana nawet przez swoich sąsiadów. Ostatnim razem była widziana, jak miała 21 lat. Ćwiczyła wtedy z ciężarkami przed swoim domem. Wyglądała zupełnie normalnie, była szczupła i najwyraźniej po prostu dbała o swoją kondycję fizyczną. Jeden z sąsiadów wspomina, że nawet pytał jeszcze później tatę Lacey, gdzie podziewa się dziewczyna, bo nie widział jej już od jakiegoś czasu. Podejrzewał, że może wyprowadziła się gdzieś na studia albo wyszła za mąż i zamieszkała w innym miejscu. Była przecież w takim wieku, że taka zmiana nie byłaby niczym zaskakującym. Clay odpowiedział jedynie, że cały czas mieszka z nimi i że ma się całkiem w porządku. Po chwili szybko zmienił temat na coś innego. Sąsiad nie drążył już tematu, po prostu uwierzył mu na słowo. Nie miał żadnych powodów, żeby sądzić, że nie jest to prawda. Fletcherowie byli najzwyklejszymi na świecie sąsiadami. Z perspektywy późniejszych wydarzeń jestem pewna, że to dziś gorzko żałuję, że wtedy mu uwierzył. To, co za chwilę wam opiszę, będzie drastyczne i może być nieodpowiednie dla osób wrażliwych. Dlatego też, jeśli ktoś z was wolałby ominąć ten fragment, to może sprawdzić sobie znacznik czasu w opisie odcinka i odpowiednio go przewinąć. Po telefonie Shelly na numer alarmowy do domu państwa Fletcherów przyjechało pogotowie ratunkowe i policja. Wystarczyło, że przeszli próg domu i wiedzieli od razu, że mają do czynienia z czymś okropnym. Od razu uderzył w nich potworny odór, a pierwszą reakcją była chęć wybiegnięcia z powrotem na zewnątrz, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Jedna z osób będąca na miejscu wspomina, że zapach był tak okropny, że miała problem jeść przez tydzień. Państwo Fletcher siedzieli w kuchni, a Lacey, a w zasadzie jej ciało, znajdowało się na sofie w salonie. Poza niebieską, wzorzystą koszulką, podciągniętą w taki sposób, że odsłaniała jej piersi, ciało było zupełnie nagie. Ułożone w pozycji siedzącej, lekko pochylonej na lewo i ze skrzyżowanymi nogami. Oczy i usta były szeroko otwarte. Siedzisko kanapy było skórzane i tak mocno zużyte i wysiedziane, że przetarty był nie tylko materiał, ale też wypełniająca ją piankowa wyściółka. Przez to miała po prostu jedną wielką dziurę na środku, a w niej pełno moczu i kału. Na tyle dużo, że odchody wypływały na zewnątrz i zebrały się w dużej kałuży na podłodze. Fekaliami było ubrudzone też prawie całe ciało Lacey, w tym nawet wnętrza uszu i włosy. Na pierwszy rzut oka nie dało się nawet rozpoznać jej koloru włosów. Oprócz tego kłębiło się tam pełno robaków, po których były widoczne ślady ukąszenia na ciele dziewczyny. Lacey była dosłownie zanurzona, wtopiona w kanapę i wypełniające ją odchody. Niestety to nie wszystko. Jej ciało pokrywały też liczne wrzody, do tego stopnia poważne, że w niektórych miejscach ciało przegniło aż do kości. Ponadto w trakcie sekcji zwłok ustalono, że dziewczyna była kompletnie niedożywiona. Mimo 36 lat ważyła zaledwie 43 kg. Była też zarażona koronawirusem, a liczne wrzody spowodowane długotrwałym unieruchomieniem doprowadziły do sepsy i zapalenia kości i szpiku. Jak mogło do tego dojść? Otóż ustalono, że Lacey cierpiała na zaburzenie określane jako zespół zamknięcia. Jak donosi poradnik zdrowia.pl, jest to rzadkie zaburzenie neurologiczne, przypominające śpiączkę, które powoduje całkowity paraliż wszystkich mięśni ciała, z wyjątkiem tych, które kontrolują ruch oczu. Nie dochodzi jednak do uszkodzenia zdolności myślenia ani kojarzenia, czyli ktoś cierpiący na tę chorobę jest przytomny i w pełni świadomy. Słyszy dźwięki, wyczuwa smaki, zapachy i odczuwa dotyk. Nie może jednak nic powiedzieć i komunikacja z taką osobą jest możliwa tylko poprzez ruchy gałek ocznych lub mruganie. Szczerze mówiąc, dopóki nie zapoznałam się ze sprawą Lacey Fletcher, myślałam, że taki stan to jedynie wymysł scenarzystów horrorów, którzy lubią sięgać do strachu skrytego gdzieś głęboko w ludzkiej podświadomości. I autentycznie zespół zamknięcia trafił na listę moich osobistych lęków. Przez to zaburzenie Lacey była cały czas w jednej pozycji i załatwiała się tam, gdzie siedziała. To spowodowało zakażenie bakteryjne skóry i rany, które nie miały się jak zagoić. Jej ciało bowiem, pełne odleżyn, było w ciągłym kontakcie z fekaliami. Kwasy w jej odchodach zniszczyły też materiał pokrywający kanapę i odsłoniły piankowe wypełnienie pod spodem. W miarę jak ten stan się przedłużał, u Lacey rozwinęła się infekcja w otwartych, gnijących ranach, na skutek czego zmarła. Według oceny lekarza, dziewczyna musiała być unieruchomiona przez, i tutaj uwaga, co najmniej 12 lat. Jej ostatni udokumentowany kontakt z jakimkolwiek lekarzem miał miejsce, kiedy dziewczyna była jeszcze nastolatką, czyli 20 lat przed swoją śmiercią. Przyczyną zgonu Lacey było nieludzkie zaniedbanie, a dziewczyna musiała umierać bardzo powoli i w dużym cierpieniu. Dlatego też jej śmierć uznano za morderstwo, a Sheilę i Clay'a aresztowano. Rodzice Lacey byli bardzo szanowanymi mieszkańcami miasta. Niektóre źródła podają nawet, że sąsiedzi uznawali ich za filar lokalnej społeczności. 64-letnia Sheila była urzędniczką pracującą dla policji oraz sądu w małym pobliskim miasteczku o nazwie Baker. W ostatnim czasie pracowała też jako asystentka prokuratora i od 4 lat piastowała stanowisko radnej miasta współpracującej z burmistrzem. Clay również miał 64 lata. Pracował dla organizacji non-profit, której misją jest edukowanie i promowanie uznania dla ofiar wojny secesyjnej. Oboje byli baptystami i angażowali się w życie kościoła do tego stopnia, że ich córka uczęszczała właśnie do prywatnej szkoły baptystycznej. Sheila powiedziała policji, że ostatni raz widziała ją żywą dzień wcześniej wieczorem, 2 stycznia, około godziny 22, zjadła późną kolację. Od dłuższego czasu jadła bardzo mało i tym razem było podobnie. Zjadła pół kanapki i chrupki, a Sheila zasnęła przy niej na krześle w salonie. Kiedy przebudziła się w nocy, Lacey już nie oddychała, dlatego też zadzwoniła po pomoc pod numer alarmowy 911. Stoi to jednak w dużej sprzeczności z ustaleniami lekarza, który zbadał ciało dziewczyny. Potwierdzenie zgonu Lacey miało miejsce w domu państwa Fletcher 3 stycznia nad ranem, dokładnie o godzinie 3:07, ale sam zgon nastąpił znacznie wcześniej. Lekarz oszacował, że było to najprawdopodobniej między 24 a 48 godzin wcześniej. Oznacza to, że Sheila i Clay musieli przebywać razem z ciałem swojej córki, leżącym na kanapie w salonie, przynajmniej 1 dobę, a możliwe jest, że nawet 2. Według ich zeznań, kiedy nastoletnia Lacey była w 9 klasie, zdiagnozowano u niej oprócz autyzmu również fobię społeczną i agorafobię, czyli lęk przed przebywaniem w otwartej przestrzeni i opuszczeniem jakiegoś pomieszczenia. Co prawda zaczęła terapię z psychologiem, która trwała 3 lata, ale nie przyniosło to większych rezultatów. W sumie to nie przyniosło żadnych, bo dziewczyna zupełnie zamknęła się w sobie, usiadła na kanapie w salonie i odmawiała jakiegokolwiek ruszania się z tego miejsca. Czuła tak duży strach, że tylko w tym miejscu czuła się bezpieczna. Rodzice uszanowali jej wolę, przynieśli i ustawili obok kanapy nocnik, żeby mogła się w nim załatwiać, a także przynosili posiłki, żeby nie była głodna. Lacey jednak tak bardzo bała się opuścić kanapę, że wypróżniała się po prostu na niej. Wtedy też zaczęli rozważać umieszczenie jej w placówce medycznej, by zapewnić jej odpowiednią pomoc i opiekę, ale ona stanowczo się temu sprzeciwstawiała. Dlatego też nigdy do tego nie doszło. Państwo Fletcher w toku przesłuchań, w trakcie których zarzucano im rażące zaniedbanie, ciągle byli nieugięci i stali na stanowisku, że ich córka była pełnoletnia i zdolna, również w kontekście prawnym, do podejmowania własnych decyzji. Nigdy nie narzekała na swój stan i nie skarżyła się na swoje rany, a Sheila regularnie je przecież oczyszczała. Nie wezwali też do niej lekarza, ponieważ nigdy nie była chora. Prokurator okręgowy oskarżył ich o morderstwo 2 stopnia, za co w Luizjanie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Takie oskarżenie nie było oczywiste, ale było celowe. Prokurator stwierdził, że to, czego dopuścili się Fletcherowie wobec swojej córki, to zbrodnia przeciwko ludzkości i wyraził nadzieję, że taka forma oskarżenia rzuci nieco światła na ofiary tego rodzaju przestępstw, czyli sadystycznego wręcz zaniedbania. W tamtejszym systemie prawnym figuruje bowiem odrębne przestępstwo, takie jak zabójstwo na skutek zaniedbania, za które grozi kara jedynie do 5 lat pozbawienia wolności, albo po prostu zabójstwo zagrożone karą 40 lat. Zaklasyfikowanie przypadku Lacey Fletcher do najsurowszej kategorii było tym samym ostrzeżeniem dla innych opiekunów, którzy mogą zaniedbywać osoby znajdujące się pod ich opieką. Prokurator jest jednak świadomy, że skoro rodzice dziewczyny nie przyznają się do winy, to ich prawnicy będą walczyć o zmianę i obniżenie zarzutów, ale ma nadzieję, że uda mu się dopiąć swego i doprowadzić do skutecznego skazania na dożywocie. Zarzut morderstwa 2 stopnia niesie ze sobą jeszcze jedną konsekwencję. W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów zabójstw, występuje w tym przypadku instytucja Wielkiej Ławy Przysięgłych, która działa niezależnie od sądów i ma uprawnienia podobne do prokuratora, czyli może wnieść oskarżenie, odmówić jego wniesienia albo samodzielnie postawić zarzuty karne. W praktyce oznacza to, że przygotowany przez prokuratora akt oskarżenia musi zostać przedstawiony Wielkiej Ławie Przysięgłych składającej się z co najmniej 12 osób i dopiero jeśli zostanie przez nią zaakceptowany, czyli zarzuty w jej opinii okażą się zasadne, prokurator może zwrócić się z nim do sądu. Jej funkcją jest zatem m.in. bycie swego rodzaju tarczą ochronną dla obywateli przed nieuzasadnionym i opresyjnym ściganiem przez policję. Taki przebieg zdarzeń miał właśnie miejsce w przypadku Lacey. Przed rozprawą przed Wielką Ławą Przysięgłych prokurator powiedział, że przedstawi sprawę z nadzieją, że rodzice zostaną oskarżeni o morderstwo drugiego stopnia. Dodał, i tutaj cytuję, prawdopodobnie nie będę musiał nawet otwierać ust. Pokażę im zdjęcia. Kiedy doszło do rozprawy i kiedy prokurator przedstawiał sprawę, pokazywał zdjęcia i tłumaczył, że to wszystko trwało kilkanaście lat, wszyscy członkowie Wielkiej Ławy Przysięgłych byli zszokowani i za nie mówili, bo nie mogli uwierzyć, że coś takiego w ogóle mogło się wydarzyć. Zapadła kompletna cisza, a niektórzy przysięgli aż sapali z przerażenia. Na marginesie dodam, że zdjęcia te, za wyjątkiem zdjęcia z samej kanapy, nigdy nie zostały upublicznione. W rezultacie Wielka Ława Przysięgłych zaaprobowała akt oskarżenia, co po 4 miesiącach doprowadziło do rozprawy sądowej. Sheila i Clay jednak się na niej nie pojawili. Ciekawe jest jednak to, że po szokującym odkryciu w ich domu nie zostali od razu aresztowani, nie uznano ich bowiem za osoby o zwiększonym ryzyku ucieczki. Kiedy doszło już do zatrzymania, bardzo szybko, bo zaledwie w ciągu 36 godzin, zostali zwolnieni za kaucją. Każdy z nich wpłacił $300,000. Moment opuszczenia aresztu zdołali nakręcić reporterzy, ale zarówno Sheila, jak i Clay nie odpowiadali na żadne zadawane im pytania. Do tej pory nie udzielili żadnego wywiadu, a ich adwokat opublikował tylko jedno pisemne oświadczenie, mówiące o tym, że państwo Fletcher nie chcą za pośrednictwem mediów ponownie przeżywać bólu po stracie dziecka. Przez lata przeżyli już wiele bolesnych chwil i każdy, kto stracił dziecko, wie jak to jest. Fletcherowie wprowadzili się do domu, w którym doszło do tragedii, kiedy ich córka miała 9 lat. Można znaleźć jego zdjęcia na Google Maps z maja 2022 roku, czyli zaledwie 4 miesiące po tym, jak zmarła Lacey. I to, co mnie osobiście bardzo zdziwiło i może trochę nawet zniesmaczyło, to wielki kontrast pomiędzy obskurnymi warunkami, w jakich znaleziono Lacey, a tym, jak wygląda dom i jego okolica. Dom jest jednorodzinny i dwupiętrowy, z czystą, białą fasadą i płytkami imitującymi cegłę i dachem w kolorze jasnoszarym. Wydaje się być bardzo zadbany z zewnątrz. Znajduje się na nieogrodzonej posesji z nienagannie równo przystrzyżoną, pięknie zieloną trawą. Na działce znajdują się też pojedyncze drzewa. Na duży kontrast zwracają też uwagę śledczy, którzy byli wewnątrz domu i odnaleźli ciało Lacey. Przy kanapie, pełnej odchodów i robaków, stał niski, czarny stół, zagracony porozrzucanymi na nim opakowaniami balsamów, talku, chusteczek czy aerozoli do nosa. Cała reszta jednak była nad wyraz schludna i czysta. Zaraz obok znajdowała się szara komoda, a na niej równo ułożony stos ubrań. Pomiędzy stołem a kanapą stały 2 starannie ułożone pudełka z płytami DVD. Lacey, jak tylko zamieszkała w tym domu, to szybko zaczęła zaprzyjaźniać się z dziećmi mieszkającymi przy tej samej ulicy. Sąsiedzi i znajomi ze szkoły wspominają ją jako szczęśliwą dziewczynkę, która była wyjątkowo mądra jak na swój wiek, ale czasem w dziwny sposób zamyślona, taka trochę niedostępna. Dopiero jako nastolatka zaczęła różnić się od swoich rówieśników, ale ciągle była pełna radości i życzliwości wobec innych osób. Wielu mieszkańców, zakładam, że takich, którzy poznali Sheila i Clay'a po tym, jak Lacey zaczęła uczyć się w domu, nie miało nawet pojęcia o tym, że w ich domu mieszka jeszcze jedna osoba i że w ogóle mają oni córkę. A to tylko podkreśla ogrom tragedii, która w zaciszu domowym, w pięknym, białym domku, trwała nieprzerwanie od kilkunastu lat. Iluzja i pozory, jakie udało się stworzyć Fletcherom, są aż niewiarygodne. Trudno jest zrozumieć, jak rodzice, czyli z zasady najbliższe osoby, które powinny kochać, chronić i opiekować się swoim dzieckiem, były w stanie latami świadomie oglądać i godzić się na to, że krok po kroku, powoli, w ciszy i cierpieniu, ich jedyna córka umiera, zasychając albo zatapiając się w swoich własnych odchodach. Jak pewna brązowa, skórzana kanapa staje się jej więzieniem na ponad dekadę. Czy naprawdę rodzina nie miała żadnych krewnych, przyjaciół czy nawet znajomych, którzy przychodziliby do ich domu w odwiedziny? Czy to możliwe, że nikt nie był u nich przez ponad 12 lat? Czy jednak wiele osób było w środku, widziało Lacey i jak jej stan zdrowia się pogarsza, ale wybrało nie wtrącać się w nie swoje sprawy? W czasie, kiedy już nikt od dłuższego czasu nie widział dziewczyny, żyli jeszcze jej krewni. Na pewno byli to dziadkowie oraz przynajmniej jedna ciotka. Czy naprawdę nikt nigdy nie pytał, co tam u Lacey, gdzie ona jest? Rzekomo, kiedy dziewczyna miała 25 lat, w 2010 roku, jej rodzice udali się bez niej do lekarza z prośbą o poradę, bo ich córka coraz bardziej się izolowała i nie chciała wychodzić z domu, ani nawet wstać z kanapy. Lekarz zalecił im pilną wizytę w szpitalu, żeby ją zdiagnozować i wdrożyć odpowiednie leczenie, ale nigdy do tego nie doszło. Lacey nigdy nie otrzymała od nikogo pomocy. Jej rodzice nigdy nie zorganizowali jej żadnej lekarskiej wizyty domowej, a na pewno mieli na to wystarczające środki finansowe, ponieważ większość kaucji, jaką wpłacili, by wyjść z aresztu, wpłacili ze swoich pieniędzy. A przypomnę, że mowa o łącznej kwocie 600 tysięcy dolarów. Prokurator skomentował ten wątek, mówiąc, że jeśli ktoś nie chce się leczyć lub odmawia leczenia, to zawsze pozostaje możliwość zwrócenia się po pomoc do biura koronera, który może zaangażować się w sprawę i pomóc wdrożyć przymusowe leczenie, jeśli są do tego przesłanki. Fletcherowie jednak nigdy nie skorzystali z takiej możliwości. Jedyne, co przychodzi mi do głowy jako wyjaśnienie, oprócz oczywiście okrutnego wyrachowania i sadyzmu ze strony Fletcherów, to to, że być może sami nie byli w pełni poczytalni i nie rozumieli do końca tego, co dzieje się z ich córką i jak poważny jest jej stan. Chociaż niestety nie wydaje mi się to akurat wysoce prawdopodobne, biorąc pod uwagę na przykład to, gdzie pracowała Sheila. Przypomnę, że była urzędniczką państwową i pracowała bezpośrednio dla prokuratora i burmistrza. Takie stanowisko wyklucza raczej osoby nie w pełni poczytalne czy nie w pełni zdrowia psychicznego. To, że pracowała akurat w takim charakterze, nadaje tej sprawie jeszcze jeden wymiar tragizmu, ponieważ na co dzień obracała się w takim środowisku, które na pewno miało możliwość realnie pomóc jej córce w leczeniu, na cokolwiek by ona nie chorowała. Niestety źródła nie podają nic na ten temat, ale może dowiemy się czegoś więcej wkrótce. Kolejna rozprawa sądowa jest zaplanowana na 19 czerwca 2023 roku. Na moment nagrywania tego odcinka, czyli w kwietniu 2023 roku, ostatnie wzmianki medialne o sprawie Lacey pochodzą ze stycznia tego roku. Sprawa jest nadal w toku i nie wiadomo, czy Fletcherowie zostaną uznani za winnych śmierci Lacey, a jeśli tak, to w jakim zakresie oraz jaka kara zostanie im zasądzona. Adwokat Fletcherów pracuje aktualnie nad linią obrony, mówiącą o licznych schorzeniach rodziców Lacey, które utrudniały im opiekę nad córką. Lacey Ellen Fletcher została pochowana we wtorek 11 stycznia 2022 roku o godzinie 15 w Hillcrest Memorial Gardens w miejscowości Baker w stanie Louisiana. Ostatnie zdjęcie, jakie można znaleźć w internecie, na którym notabene widać, jak śliczną była dziewczyną i jak pięknie się uśmiechała, jest fotografia wykonana, kiedy miała 16 lat. Nie wiadomo, czy są jakiekolwiek inne jej zdjęcia z późniejszego okresu, za wyjątkiem tych z momentu odnalezienia jej ciała i służących jako dowody sądowe. Na koniec chciałam jeszcze uzupełnić tę historię o kilka informacji, tak dla dopełnienia, które wydały mi się ciekawe. Zostańcie ze mną jeszcze przez chwilę, zwłaszcza jeśli zainteresowała Was choroba, na jaką cierpiała dziewczyna, czyli zespół zamknięcia. Lekarz, który był odpowiedzialny za przeprowadzenie sekcji zwłok Lacey, powiedział w jednym z udzielonych wywiadów, że chciałby sprostować pewne nieporozumienie, które jest ciągle powtarzane w mediach. Otóż chodzi właśnie o zespół zamknięcia, na jaki miała cierpieć dziewczyna. Szczerze mówiąc, nie do końca jest dla mnie jasna jego wypowiedź, ponieważ powiedział, że nie wie, skąd wziął się termin zespół zamknięcia, ponieważ przez wszystkie lata swojej praktyki lekarskiej nigdy nie słyszał o takim zaburzeniu. Jedyne potwierdzone diagnozy, o których wie, że dotyczyły Lacey, to fobia społeczna oraz autyzm. Jak to przeczytałam, to sama zaczęłam sprawdzać, czy coś takiego istnieje i czy nie jest to wymysł reporterów czy nawet internautów, ale faktycznie znalazłam wiele niepowiązanych w ogóle z tą historią materiałów, które opisują to zaburzenie. Jest ono opisane m.in. na stronie instytucji rządowej i oficjalnie sklasyfikowane w ustawie jako rzadka choroba. W Stanach Zjednoczonych cierpi na nią mniej niż 1000 osób. Z kolei na stronie amerykańskiego Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej podano, że aktualnie jest opracowywany interfejs pomiędzy mózgiem osoby chorej a komputerem, umożliwiający używanie sygnałów neuronowych do komunikowania się z otoczeniem. Drugim wątkiem jest informacja, którą podaje DailyMail.com. Według portalu jest możliwe, że telefon Shelly na numer alarmowy mógł zostać wymuszony. Podobno do domu Fletcherów przyszedł jeden z sąsiadów, który zobaczył, w jakim stanie jest Lacey i zmusił jej rodziców, by wezwać pogotowie. Nie wiadomo jednak, ile jest w tym prawdy i potencjalnie, o którym sąsiedzie mowa. Trzecia i ostatnia rzecz, o jakiej chciałam powiedzieć, to filmografia poruszająca temat zespołu zamknięcia. Film, którego szczerze mówiąc jeszcze nie oglądałam, ale mam taki zamiar, jest Motyl i skafander, który był swego czasu nominowany do Oscarów i zdobył 2 Złote Globy. Filmweb podaje taki opis fabuły. Prawdziwa historia sparaliżowanego redaktora francuskiego czasopisma Elle, który leżąc w szpitalu, próbuje za pomocą mrugnięć oka opisać swoje wspomnienia. Drugi film, w którym można się doszukać wątku zespołu zamknięcia, jest Horror, Klucz do koszmaru. Ten akurat oglądałam i szczerze mogę Wam polecić. Dla mnie jest on jednym z lepszych filmów grozy, jakie widziałam. Kochani, na dzisiaj to tyle. Jeśli podobał się Wam odcinek, to będę wdzięczna za łapkę w górę, komentarz czy pozytywną ocenę na Spotify. W ten sposób realnie pomagacie mi w zwiększeniu zasięgów. Dla chętnych przypominam też o możliwości wsparcia mnie na Patronite albo poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Linki znajdziecie w opisie. Do usłyszenia.